Historia z Biblii. Opisana wybór człowieka wyróżnionego pośród całego narodu. Wyjątkowo wyróżnionego. I on jak usłyszał o tym wyróżnieniu, to schował się między wozy. Wiecie, o kim mówię? O Saulu. Potrwało tam kilka lat, kilkanaście. I Bóg zmienił zdanie, powiedział, że no tobie już to królestwo się nie należy. Dlatego, żeś takie, a takie rzeczy uczynił, się nie należy. I znacie jego odpowiedź? Do tego człowieka, który mu tam oznajmił tą w gruncie rzeczy smutną informację, bo to nie była żadna tam taka przyjemna informacja. To pamiętacie, jak on się odezwał? No. Jeśli taka jest wola Boża, no trudno, ale co? Uczci mnie przed ludem. Zobaczcie, jakie człowiek dokonuje w swoim życiu przeobrażeń. No tu jest bardzo negatywne przeobrażenie, gdzie zmienia się, niestety nie zmienia się na lepsze, tylko zmienił się najgorsze. Mówi, to już jest mi obojętne, czy będę w łasce u Pana Boga, ale ważne, żebym był dobrze widziany od ludzi. Wydaje mi się, to są wszystko te tematy, o których wyście tu się zastanawiali, związane z pokorą. Ja dzisiaj za podstawę naszych rozważań chciałbym wziąć jeden werset, bo mi wyznaczono tu temat odnośnie działalności Ducha Świętego, w ogóle tego pojęcia. I przysłuchując się do tego, co tu mówiliście przy tych komentarzach do Manny, to ja muszę powiedzieć, że ja wam nie wytłumaczę, tylko ja wam będę tłumaczył. To chyba będzie dobrze powiedziane, prawda? A ja zresztą chyba dosyć często to mówię, a wy resztę sobie musicie sami wyjaśnić. Bo nikt za nikogo nic nie zrozumie i nikt nikomu nikt nie wytłumaczy, jeżeli ktoś do tego własnej jakiejś pracy nie. Będę wam cytował wersety różne. Nie jestem w stanie przez 2 godziny wam ich wszystkich wytłumaczyć, nawet się nie podejmuję. Być może nawet ja, tak sobie myślę, nie wszystkie do końca dobrze rozumiem, czy właściwie, może nie wszystkie znam, dlatego nie mam takich aspiracji. Ale jest jeden taki tekst, zobaczcie. W liście do Żydów, w 1 rozdziale, w 1 wersecie, apostoł Paweł mówi tak. Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom naszym, przez proroków. A w te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego też i wieki uczynił. Jeszcze raz czytajmy. Częstokroć mawiał Bóg wieloma sposobami, czyli sposób nie był różny, zawsze jednakowy, identyczny, tylko różne były sposoby. Mawiał. Zauważcie, Bóg mawiał, czyli Bóg mówił ojcom przez proroków. Ale w te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego. Czyli jest jeszcze inny sposób mówienia. Wiecie, jeżeli byście chcieli Biblię podważyć, to ja wam w tej chwili mógłbym bardzo łatwo pomóc. Bo później, wcześniej niż apostoł Paweł te słowa napisał, Pan Jezus powiedział inne słowa o mówieniu Pana Boga. Pamiętacie, że mówi, Ojca nikt nigdy nie widział i głosu Jego nikt nigdy nie słyszał. Apostoł Paweł mówi tutaj, no mawiał niekiedy Bóg. Czyli tak jakby Bóg mówi, będziecie bardzo często w Biblii czytali, że mówił Bóg do Mojżesza. Zauważcie, jest określenie, że mówił Bóg do Mojżesza. Tu apostoł Paweł no jakby to uznaje, ale Pan Jezus powiedział, nie, nigdy Bóg nie mówił. Głosu Bożego nikt nigdy nie słyszał i oblicza Jego nikt nigdy nie widział. No, biorąc bardzo prosty sposób, są to wersety sprzeczne. My poprzez wiarę potrafimy, to do czego was zachęcam, czasami żebyście nie odrzucali te sprzeczności, bo one są bardzo często bardzo pozorne i trzeba je jakoś sobie starać wytłumaczyć. Tu chcę wam tylko zaznaczyć, że mówienie Pana Boga nie znaczy wcale z tych dwóch wersetów różnych, że Bóg musiał mówić tak, jak ja dzisiaj do was mówię. Że mowa Boża polegała na różnych sposobach i zawsze to była, że to Bóg przemawiał, nawet jak w imieniu, jak wiecie, Pana Boga przemówił jakiś prorok. To też było, że to Bóg mówi. Dlaczego na to wam zwracam uwagę? Bo czasami to możemy mieć takie tendencje i tak sobie ludzie myślą, i ja sobie tak myślę, no jakby mi Pan Bóg powiedział, że mam tak, a tak się zachować, wprost jakby mi powiedział, no to ja bym się tak zachowywał, bo bym wiedział, jak to ma być. No ale jak przyjdzie jakiś inny sługa Boży i powie, że tak należy robić, no to wiecie, to mówimy, no wiesz, to tylko on mówi. To jest jego zdanie, prawda? A jego zdania to ja się nie muszę słuchać. I tak niekiedy odbierali naród żydowski proroków. Ja nie mówię, że wszyscy, ale czasami taką ma się tendencję i wydaje mi się, że my też mamy takie tendencje, że jakby wprost do nas przyszedł Pan Jezus i powiedział, rób tak, a tak, zachowuj się tak i tak, no to jest, byśmy powiedzieli, no jego byśmy posłuchali. No ale jak apostoł Paweł już mówi, to już to ma mniejszą wagę, jak apostoł Jan, no też mniejszą, no ale jak ktoś nam brat powie, czy siostra powie, to mówimy, no to jest twoje zdanie, ja nie muszę się tego słuchać, bo ja mnie to nie przekonuje, co ty mówisz. Chciałem wam tylko powiedzieć, jakie to jest niebezpieczeństwo. Bezsprzecznie jest to związane z pokorą. To jest uznanie kogoś za wyższego nad siebie, że on może przemówić w imieniu Pana Boga. I tak żeśmy powinni jedni na drugich patrzeć. Obietnica zesłania Ducha Świętego, w ogóle obietnica dania Ducha Świętego jest wspaniałą obietnicą, która była niezbędną i potrzebną do wybudowania Kościoła Chrystusowego. Bez działalności Ducha Świętego wybudowanie Kościoła Chrystusowego byłoby rzeczą niemożliwą. To by było niemożliwe. Ja wam tylko taki werset chciałbym zacytować. Bo wiele rzeczy możemy zbudować tą stodołę przykładowo mądrością swoją. No, ma ktoś jakieś doświadczenie, poprzez praktykę zdobył pewną mądrość, on wie, jak trzeba kołki zaciosać i on to sobie buduje. Ale w wypadku rozwoju nowego stworzenia to nie jest taka rzecz. My nie budujemy nowego stworzenia według swojej mądrości, według tej mądrości, którą potrafi posiadać najlepszy z ludzi, nawet doskonały, jeżeli by nie miał mądrości danej od Pana Boga. I dlatego apostoł Paweł mówi, że Chrystus, pamiętacie, w liście do Koryntów, w pierwszym rozdziale i 30 tam bodajże, czy 31 wersecie, to mówi, Chrystus dla nas się stał poświęceniem, usprawiedliwieniem i mądrością. Bo on, według jego mądrości, którą on otrzymał od Pana Boga, można prowadzić swoje życie ofiarnicze i poświęcenie. Chrystus nie prowadził według tego, jak on sobie wyobrażał, że należy rozwinąć nowe stworzenie, tylko zawsze podkreślał, pamiętacie takie słowa, że ja wam mówię to, co wziąłem od Ojca, co mi Ojciec przekazał. To, co dane było od Ojca, ja wam to mówię. To nie jest moja mądrość, to jest mądrość ojcowska. Nawet Chrystus z tego korzystał, to daleko więcej, no chyba zgodzicie się, że my mamy również korzystać. Temat, o którym mamy dzisiaj sobie mówić, bardzo podzielił świat chrześcijański, zależnie od okresu czasu, w którym byśmy wspominali. Różnie tam się to składało. Bo istotę pojęcia w ogóle Ducha Świętego przeróżnie ludzie rozumieli i do dzisiejszego dnia rozumią. To nie jest prawdą, że jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które rozumie tak Ducha Świętego, jak my rozumiemy. To jest nieprawda. Jest wiele innych ugrupowań, nawet dzisiaj religijnych. I bardzo wiele nawet ludzi, którzy tylko badają Biblię, którzy nie przyłączają się do żadnego ugrupowania, oni mają bardzo podobne pojęcie odnośnie działalności Ducha, odnośnie samej istoty, Ducha Świętego jak my. Nawet mogę wam powiedzieć, że w moim przekonaniu bardzo wielu teologów katolickich wierzy, że te pojęcie i ten nauka, która jest głoszona odnośnie osobowego pojęcia Ducha Świętego, jest niewłaściwa. Że to jest błąd, ale nie zmienia się tego z różnych względów, zresztą to nie jest nasz temat. Przypomnijmy sobie krótkie określenia i pojęcie Ducha Świętego bez jakiegoś dogłębnego badania, bo na to byśmy musieli kilka dni poświęcić i jeszcze byśmy nie zbadali, bo to nie jest, wiecie, to nie jest możliwe. Nasze rozważania to chciałbym, abyśmy my sobie nazwali i na dzisiaj, i na jutro tak różnorodna działalność Ducha Świętego. I w Biblii, jak otworzycie, to ten Duch Święty będzie przeróżnie jest nazywany. Ja już wam mówię pod tym, w tym kontekście, że jeżeli byśmy patrzyli, że to jest istota osobowa, to ona jest różnie nazywana. W domyśle chciałbym wam powiedzieć, że no, powinno być, te nazwy powinny być do różnych istot, że tych duchów w takim razie powinno być więcej. Jeżeli byśmy mieli takie pojęcie, no my takiego nie mamy. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że dał nam takie zrozumienie, jakie mamy. Ale jakbyśmy tak rozumieli, to by znaczyło tak. Najbardziej znany to jest Duch Boży. Duch Święty to jest Duch Boży. Występuje takie określenie. Czasami występuje Duch Chrystusowy. I jakbym chcielibyśmy dokładnie mówić, to bym wam potrafił chyba to jednak udowodnić, może niewiele rzeczy potrafił udowodnić, ale to, że Duch Chrystusowy to jest częścią Ducha Świętego. To jest troszeczkę coś innego. I że Duch Chrystusowy, te pojęcie Ducha Chrystusowego, ono skończy się z końcem wieku Ewangelii. Te pojęcie Ducha Chrystusowego i prowadzenia Duchem Chrystusowym. Bo to jest Duch Ofiarniczy, to wam tylko mogę w skróceniu powiedzieć. Duch Święty jest nazywany Duchem Świętobliwości. No, bardzo prostej przyczyny. Bo ten Duch, no to jest Duch, który prowadzi do świętobliwości. W nim nie ma grzechu, nie ma nieprawości, on do niczego złego nie skłania, tylko zawsze skłania do rzeczy dobrych i właściwych. Dlatego jest Duchem Świętobliwości nazywany, bo on nie wprowadza w zło, w grzech nie wprowadza, tylko wręcz odwrotnie wyprowadza. A po drugie, jeżeli mówimy, że to jest no, częścią jakiejś istności Pana Boga, no to musi to być święte i doskonałe. Duch Święty jest nazwany zupełnie inne, Duchem Łaski. Mówi, Ducha Łaski przyjęliście. Duch Łaski. No, łaski, czyli takie coś, na co się nie jest, nikt nie jest w stanie zasłużyć. Zauważcie, na Ducha Świętego, tego Ducha Łaski nie jesteśmy w stanie zasłużyć, bo łaska jest wtedy, jeżeli ktoś coś otrzymuje, na co nie zapracował, ani nie zasługuje. To jest po prostu nie tylko, że darem, bo dary można sobie dawać na równych jakichś warunkach, ale łaskę okazuje zawsze kto? Wyższy mniejszemu. No jest takie prawidło. Dlatego my mówimy bardzo często i na podstawie bardzo wielu wersetów i słusznie, że jesteśmy biorcami łask Bożych. Że my od Pana Boga ciągle otrzymujemy łaski, na które w gruncie rzeczy nie zasługujemy. To ma wzniecać w naszych sercach uczucie wdzięczności ku Panu Bogu, że dostaje coś, na co nie zasługuje, bo Bóg jest wielki. No, w domyśle mamy tak samo się zachowywać. Obdarzać współbraci pewnymi przywilejami, naszymi jakimiś dobrymi skłonnościami, nawet wtedy, jak oni na to co nie zasługują. Nawet jak może inaczej się zachowują, czy inaczej myślą niż ja, czy wręcz czasami przeciwko mnie występują, bo Bóg taką łaskę nam obdarzał, kiedy jeszcze byliśmy w grzechu. Bardzo mnie się podoba określenie Ducha Świętego jako Ducha zdrowego zmysłu. To coś bardzo wyjątkowego, że określenie Duch zdrowego zmysłu, jakbyśmy sobie wzięli całkowitą definicję, bo zobaczcie, pod tymi określeniami moglibyśmy przynajmniej godzinę poświęcić, żeby sobie wytłumaczyć te pojęcia. Duch zdrowego zmysłu to jest duch, który daje możliwość przewidywania konsekwencji pewnych decyzji. pewnych zachowań. Że jeżeli zachowam się w taki sposób, czy w taki sposób będę wychowywał własne dzieci, to mogę, powinienem wiedzieć, że one do prawdy nie dojdą. To jest duch zdrowego zmysłu. A duch zdrowego zmysłu również jest to, że jeżeli ja się będę tak zachowywał, to kiedyś będzie to zachowanie owocowało na społeczność. Ono będzie miało wpływ na społeczność. I czy ja tego chcę? Jeżeli się okaże, że to jest negatywne, czy ja chcę, żebym miał wpływ na daną społeczność? To jest konsekwencja pewnych decyzji. No, ja wam powiem to, co może wam powinno być najbliższe. Przy wyborze sobie współmałżonka. Powinniście się skorzystać z ducha zdrowego zmysłu. Czy z osobą tą będę potrafił służyć Panu Bogu? Czy osoba ta jest dostatecznie zaangażowana? Czy ona mi będzie pomagała? Taka jak dzisiaj jest? Czy się okaże, że wręcz odwrotnie będzie mnie odprowadzała? Bo mogę sobie wziąć taką czy owaką, czy takiego czy owakiego, ale czy on mi pomoże? To jest duch zdrowego zmysłu przewidzieć, że no niekoniecznie ta osoba będzie mi pomagała i nasz wybór, to znaczy wasz wybór, no bo ja już to zrobiłem wcześniej niż wy lat macie, dużo wcześniej, no że czy będzie pomagała, czy nie będzie pomagała, no bo czasami z góry jest wiadomo i ja wam powiem, nie dziwcie się czasami swoim rodzicom, czy jakimś braciom, siostrom, wujkom, którzy czasami łapią się za głowę, jak widzą, do kogo wy się przytulacie, czy do kogo chcecie, z kim się chcecie połączyć, bo oni już przeżyli życie i czasami wiedzą, że z tego dobrze się skończyć nie może. To tylko dlatego, nie dlatego, że wam ktokolwiek źle życzy, bo na pewno dobrze życzą i o tym możecie być pewni. Może czasami w swoim życiu nie dokonali właściwych wyborów, dlatego dzisiaj są bardzo, a to bardzo ostrożni. Inne określenie. To jest duch prawdy. Duch prawdy. Co to jest duch prawdy? Co to w ogóle jest pojęcie prawdy? To jest bardzo ciekawe określenie. I często jest określamy taki bardzo pierwszy krok i na tym stajemy, że to jest zbiór pewnych doktryn, nauk biblijnych. Jest to prawidłowe określenie, że prawda to jest zbiór pewnych doktryn, tylko że to jest półprawda. A pamiętajcie, że półprawda to jest kłamstwem. Jeżeli byście tylko na tym stanęli, ale prawda to jest też nauka o boskim charakterze. O boskich przymiotach boskiego charakteru. I duch prawdy pokazuje, że Bóg jest miłością, ale czy tylko? Pokazuje też, że jest sprawiedliwością. Duch prawdy pokazuje, że duch jest sprawiedliwy, ale co? Takie piękne określenie naszej społeczności, że jest sprawiedliwy, ale też i usprawiedliwiający grzesznika. Że nie tylko potępiający, ale usprawiedliwiający grzesznika. To jest wyjątkowa przymiot boskiego charakteru i to trzeba zrozumieć, że chociaż potępia człowieka za jego grzech, to my znamy takiego Boga i w takiego Boga wierzymy, który chce ratować człowieka, on chce go usprawiedliwić i z powrotem do swojej społeczności przyprowadzić. Bo można sobie tylko widzieć, że bo prawdą jest, że Bóg potępia zło. I prawdą jest, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. I prawdą jest, że z grzesznikami Bóg nie chce mieć nic wspólnego. To jest prawda. Ale to nie jest cała prawda. To, że kiedy jeszcze byliśmy w grzechach, jak apostoł Paweł mówi, to on posyła swojego syna, abyśmy my co mogli przez niego otrzymać życie, żebyśmy mogli otrzymać usprawiedliwienie, czyli z powrotem przywrócenie do społeczności dziatek Bożych. Duch Święty to jest duch wolności. Ale wolności od czego? Wolności, która później apostoł Paweł mówi, że staje się niewolą. Wolność staje się niewolą. Staliśmy się wolnymi, ale niewolnikami czego? Sprawiedliwości. Tak apostoł Paweł mówi. Wolności od uprzedzeń powinno być. Duch Święty nam daje wolność od potępienia. Wolność od
czego nawet wy już tego nawet nie rozumiecie być może i dobrze, ja się cieszę wręcz, że takich rzeczy nie musieliście nigdy brać udziału, ale słyszycie o nich, wolności od przesądów. Wiecie, w naszej społeczności to nie ma, nie odgrywa żadnej roli, ale ja pochodzę, zresztą to co wam wczoraj powiedziałem, no ja byłem ochrzczony w kościele katolickim i ja pamiętam jak patrzyli na tego przysłowiowego czarnego kota, że jak w okularach kobietę zobaczono, to się wracano do domu i taka prawda była. To można się dzisiaj śmiać. No ale Chrystus dał nam od tego wolność. Duch Święty daje nam od tego wolność, że to się nie ma żadnego znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia. Różne. Ja nie będę wam wszystkiego wymieniał, od czego otrzymujemy wolność, bo wy musicie sobie, jak sobie notujecie, a widzę, że niektórzy przynajmniej notują, to niech zostawią sobie długie miejsce do dopisania, czego jeszcze mamy wolność, od czego. Zapewniam was, że olbrzymią ilość jeszcze przykładów sobie można wpisać i wtedy dopiero pojmiecie, za co my mamy być wdzięczni Panu Bogu. Za co? Bo jak widzi się, co jest napisane i sobie to człowiek uświadamia, to wdzięczność wzrasta. Duch Święty to jest duch obietnicy. Wzięliście ducha obietnicy. Jest takie określenie, wzięliście ducha obietnicy. Czyli to, co da, jakiej obietnicy? Obietnicy duchowej natury. To, co jest wyjątkowe tylko i wyłącznie na wiek Ewangelii. I bardzo ważne i ciekawe, od których być może powinienem jedną z pierwszych co zacząć, to jest duch przysposobienia synowskiego. Duch Święty jest duchem przysposobienia synowskiego. Że przysposabia nas do synów. I to jak wiemy, synów już nie tylko natury ziemskiej, bo to zostaje w przyszłości, będzie przysposobienie za synów ziemskich, ale duch przysposobienia synowskiego do natury boskiej. Usynowienia człowieka do natury boskiej. Czyli duch przysposobienia synowskiego i takiego Ducha Świętego, zauważcie to, co wam tu i brat Sygnowski tłumaczył i wczoraj, co było tłumaczone. Pan Jezus, ja wam dam to na przykładzie, Pan Jezus był jakby trzykrotnie synem. Zauważcie, co mówię. W przedludzkiej egzystencji był synem Bożym o naturze duchowej, prawda? Jako anielskiej. Od chwili urodzenia się z łona Marii do 30 roku życia też był synem Bożym i on miał prawo określenia Syna Bożego. Ale od 30 roku życia, kiedy się ofiarował, też był Synem Bożym, ale otrzymał ducha przysposobienia synowskiego. Bo synem do takiej natury to dopiero się przysposabiał. Dlatego jest określenie duch przysposobienia synowskiego. I Pan Jezus był kilkakrotnie synem do różnych określeń, ale jak będziecie czytali, ducha przysposobienia synowskiego wzięliśmy, to się zastanówcie zawsze, o czym to jest mowa, o którym momencie. I to jest w momencie, kiedy od chwili ofiarowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, że występują takie różne określenia Ducha Świętego, które my uważamy, że mimo wszystko to jest ciągle mowa o jednym i tym samym rzeczy, to krótko mówiąc, my dlatego rozumiemy, że o tego ducha należy się modlić, a nie należy się do niego modlić. Bo tego ducha daje Pan Bóg. Pan Bóg daje tego ducha. Daje ducha prawdy nam, daje ducha nam wolności, daje nam ducha obietnic, daje ducha przysposobienia synowskiego, ducha łaski, ducha zdrowego zmysłu. To wszystko Pan Bóg. Ten jeden duch składa się z tak wielu elementów, które dopiero stanowią całe pojęcie Ducha Świętego. I dlatego my się nie modlimy do ducha, bo nie wiedzielibyśmy, do którego się modlić. Chociażby z bardzo prostej przyczyny, bo tu jest bardzo wielo wymieniany. Tylko modlimy się o tego ducha. Żeby Bóg nam dał Ducha Świętego. To, co jest później w Ewangelii Łukasza, Pan Jezus powiedział, wy się módlcie o Ducha Świętego. Wy się o to módlcie, a Bóg, dawca wszelkich dobrych łask, On wam będzie dawał właśnie tego Ducha Świętego według swojego uznania, bo musicie wiedzieć, że nie zawsze wiemy, o co należy się modlić. W Piśmie Świętym występują, wiecie, jednak różne przeciwstawne określenia. I jest tak, duch niewoli. Wy nie wzięliście, apostoł mówi, ducha niewoli. Czyli można wziąć ducha niewoli. Czy być pod wpływem ducha niewoli. Mówi, wy nie wzięliście ducha niewoli. Czyli to, co może niekiedy nawet sobie trudno zdawać sprawę, ale ducha niewoli, że ducha grzechu, że jesteście pod grzechem, tylko jesteście uwolnieni. Wy nie jesteście zniewoleni grzechem, tylko jesteście oswobodzeni z grzechem. Czy nie wzięliście ducha ideologii jakiejś nauki, która was zniewala, która podbija was pod pewną sektę? Tu nie ma przymusu, to sami do tego musimy dochodzić i sami się o to starać, żeby to nie było ugrupowanie, do którego należycie i chcecie tworzyć, nie było sektą, tylko żeby było to, co daje nam wolność, ale tą prawdziwą, pojętą wolność w Chrystusie. Wolną od wielu tych przekonań niewłaściwych, wolną od błędu, od wypaczeń w nauce, w doktrynie, w zrozumieniu Pana Boga. To jest właściwe dopiero pojęcie tej niewoli. Myśmy czegoś takiego nie wzięli, ale takie określenie duch niewoli występuje. Jest ducha błędu. Jest duch błędu, znowu określenie, duch błędu. Duch błędu to jest, opanowuje wszystkich ludzi, którzy zostali zwiedzeni. A wiecie, kto został zwiedzony? Możecie mi dać jeden przykład chociaż? No, Ewa została zwiedzona. No, ale tam tak nie jest powiedziane, że to jest duch. Tylko, że no tak bardziej dobitnie. Wiadomo, że Ewa została, Adam został pod wpływem ducha zwiedzenia. Uległ pewnemu wpływowi, to jest uledzeniu pewnemu wpływowi. No takie duchy to są wymienione w szczególności może w księgach królewskich, że udawali się do wieszczków. Saul się udawał do wróżbitów, żeby mu tam prorokowali. I taka jest jedna wspaniała historia. Pamiętacie, jedna taka wspaniała historia opisania jednego króla, który wyjechał na wojnę i był dobrym królem w Izraelu i powiedział tak: no dobrze, pójdę z tobą, królu izraelski, ale wiesz, należałoby się spytać Pana Boga. No mówi, ja mam takich proroków, którzy mi będą prorokowali. Przyszli prorocy i obiecali, że zwyciężysz, wygrasz wszystko, wszystko się stanie tak, jak ty chcesz. I ten człowiek nie był nierozsądny. On był mądry, mówi, wiesz to, jak wszyscy tak bardzo chwalą, to coś tu podejrzanego jest. Ja mówię swoimi słowami, bo zapis jest troszeczkę inny. Znacie tą historię? No, właśnie. I on później mówi tak, no mam prawdę powiedziawszy, mam jednego takiego, ale on mi zawsze źle prorokuje. To co, będę go słuchał tego, co mi źle? No wiecie, ja też wolę, jak mi ktoś dobrze mówi i mnie chwali. Wy nie lubicie, jak was ktoś chwali? No ja tam wolę, jak mnie chwalą, niż krytykują. I też sobie wolę takimi się otoczyć. Można się tak otoczyć? No, zależy, co się chce uzyskać. Właśnie, zobaczcie. Czy się chcemy... Co uzyskać? Bo przyjemne, bo ucho to łechcze. Ale czy to jest rozsądne? I może czasami krytyka jest rzeczą najlepszą, jaką w życiu nas może nam otrzymać. Zależy, co chcecie osiągnąć. Jeżeli ktoś nam powie, źle się zachowałeś, jeżeli myślę o dobrym, o nagrodzie, to jest być może błogosławieństwo ze strony Pana Boga. No i wiadomo, jak tam się skończyło. Ten najpierw mówi tak, jak mówi, jak chce, tak samo, a ten król nie był nierozsądny. Mówi, ty tu nie wymyślaj, tylko powiedz tak, jak ma być. No to jeżeli tak, to pójdziesz i zginiesz. To było. Jeżeli chcesz prawdy, to prawda jest taka. No i tak się stało. Ale tam jest później ta historia, że mówi, że oni zostali ducha zwiedzenia. Tam jest to określenie ducha zwiedzenia, ci prorocy, nawet jeden się tam sprzeciwia. Mówi, jak ja ducha zwiedzenia nie otrzymałem? No ale to nie nasza rzecz. Czyli duch błędu. Może być ktoś pod wpływem pewnych błędów i prorokować, I zauważcie, że prorokować z świętym przekonaniem, że ma rację. Bo oni byli przekonani, że mieli rację i bardzo często, jeżeli Bóg nie miał w tym jakiegoś określonego celu, to nawet sprawiał takie możliwości, że mogli ci ludzie nawet niektóre rzeczy dobre powiedzieć, chociaż w gruncie rzeczy byli w błędzie. Wy nie wzięliście ducha bojaźni. Następne określenie, duch bojaźni. Czyli duch Boży nie jest duchem bojaźni, to jest przeciwstawne. Bojaźni przed potępieniem, bojaźni przed odrzuceniem, bojaźni przed tym, co nam może świat uczynić. Taki normalnie, jak nas będą odbierać, jak nas będą widzieć ludzie. Takiego ducha nie wzięliście. Pan Jezus to powiedział tak. Wy się nie martwcie, co będziecie mieli mówić. Bo bardzo często jest taka problem, że jak ma ktoś czasami coś powiedzieć, nie wiem, być może wydaje mi się w waszym życiu w szkołach, czy tam gdzieś już w pracy, nie wiem, ale na uczelniach, no to co tu powiedzieć? I naraz człowiek zaczyna mówić, bo on wie, co mówić. I nie wiadomo, skąd się to bierze. Bo to jest, dzięki temu ty się nie mów, bo ty nie masz ducha bojaźni, bo ja ci powiem, co ty będziesz miał mówić. I to nie mówił ze swojej mądrości, tylko z tej mądrości, która daje Pan Bóg, czyli z tego wpływu. Zauważcie, wpływa Bóg na nas, że podświadomie zaczynają nam się wersety i układać pewne logiczne zdania, które są argumentami. I to jest właśnie coś bardzo wspaniałego. To jest taki wpływ, który uzdatnia nasze usta. No jest taki duch świata. To jest duch tego świata. Jest takie określenie. Ducha świata. Zastanawialiście się, co to jest duch świata? To jest wpływ tego świata. Czy ten świat wpływa na was? Wpływa na nas? No, tu przytakujesz mi, że wpływa. Jak byłbym niegrzeczny, to bym się spytał, daj przykład w jakim życiu, że on wpłynął na ciebie świat. To bardzo często mówię, no, na brata Janka Knopa to wpłynął, bo on się tak zachował. On to niedobrze, bo powiedział, ja tak rozumiem. Prawda? To na niego to oddziaływało. No ale na mnie to nie wpływa. Widzimy, z reguły człowiek ma to do siebie, że widzi wszystko wokół, a nie widzi samego siebie. No siebie najgorzej zobaczyć i nie widzi ducha tego świata. Wiecie, jakby nie miał wpływu, Kamil, jakby nie miał wpływu świat na nas, to by nie było określenia duch tego świata. Zgadza się ze mną? No musi tak być. I to jest tylko twoja, Kamil, mądrość i wasza mądrość i moja mądrość również, żeby się zastanawiać, jak on wpływa na mnie. Nie na Kamila, nie na Pawła tutaj, czy na kogokolwiek. Na mnie. Czy ja mam udział w tym duchu tego świata? Czy jednak ten świat, te powaby tego świata mają wpływ na moje zachowanie, na moje życie? Czy ja czerpię wzorce ze świata zachowania? Czy czerpię wzorce może inne wzorce, tych, które widzę na zebraniu? No to każdy z was sobie musi odpowiedzieć. A to chyba odpowiedź sobie najlepiej potrafi każdy z nas opowiedzieć. No jest tak jeszcze duch przeciwny Bogu, to jest duch wieszczy. Co to jest duch wieszczy? To jest duch, który chce tam ciągle coś głosić, coś chce mówić, coś chce tłumaczyć, coś chce wyprowadzać, chce przekonywać, chce argumentować, a poprzez swoje argumenty chce odprowadzać od Ducha Bożego, od Pana Boga. Czyli pewne nauki, które wpływają na nas przez pewne tłumaczenia, przez pewne ideologie, czy zupełnie takie światowe, czy religijne, bo w szczególności chciałbym się na religijnych może, które ciągle na nas wpływają, że my musimy być miejscem przeciwstawnym tego ducha prawdy, bo jak nie będziemy mieli ducha prawdy, to temu duchowi wieszczemu będziemy bardzo łatwo mogli ulegać. Tak jak ulegał tamten król izraelski, który mu pasowało, że mu dobrze mówił, a że efekt później był opłakany, no to już jest zupełnie inna rzecz. Jeszcze jest jedno takie określenie. wiele jest innych, przepraszam, ale ja nie wszystkie wam będę wspominał, to jest duch antychrystusowy. Co to znaczy duch antychrystusowy? Z reguły to się, cytuję ten werset z listu Jana, że jeżeli ktoś inaczej uczy, to jest duch antychrystusowy. Ale to jest wszelka nauka, wszelkie tłumaczenie, wszelkie myśli, które są przeciwne nauce naszego Pana Jezusa Chrystusa, czy niezgodne z nauką Ewangelii, wypływają z ducha, są duchem antychrystusowym. Bo anty to jest przeciwne. Coś, co jest niezgodne z nauką Chrystusową, jest nauką antychrystusową, przeciwną Chrystusową, Chrystusowi. Możemy sobie powiedzieć i bardzo często, być może kiedyś łatwiej to było mówić, ale się mówiło tak, że w tamtym kościele, w tamtym ugrupowaniu to taką naukę głoszą, bo i to jest nauka antychrystusowa. Dziś może wtedy zapominaliśmy, że należy się samemu zabezpieczać bardziej. Żeby samemu w swoim umyśle nie powstało, żebym głosił naukę, która jest przeciwna Chrystusowi. Przeciwna nauce Chrystusowej, żebym nie podawał w czasie badania, wypowiadał się słowami, które są przeciwne nauce Chrystusowej. Bo jeżeli coś Chrystus, ja nie wnikam w co, coś wyprowadził, coś powiedział, a ja czy świadomie, czy nieświadomie, ale mówię coś przeciwne tej nauce, to jest wpływ duch antychrystusowy. To jest pobudek już nie naszych, tylko przeciwnika Bożego. Rozumiemy z tych różnych określeń, że to jest mowa o różnych złych wpływach szatana na ludzi i o tym musimy pamiętać. Że mimo wszystko tego ducha, ducha niewoli, błędu, bojaźni, świata, wieszczy antychrystusowy, to jest siła oddziaływania szatana na ludzi. No niestety też szatan próbuje oddziaływać na nas, bo pamiętamy, że szatan zatacza obóz wokół tych, którzy się boją Pana Boga. On krąży wokół, żeby wypuszcza strzały i czy my potrafimy się przed tymi strzałami osłonić, mając właściwego ducha, tą tarczę właściwą wiary, czy nie potrafimy się do końca nad tym jakoś zabezpieczyć. Dlatego Duch Święty też nie jest, jak wierzymy, istotą, lecz dobrym wpływem Bożym. Tak samo jak tam jest zły wpływ, tak tu jest dobry wpływ Boży, który jest Jego siłą i mocą Pana Boga, że Bóg tak próbuje oddziaływać na ludzi i oddziaływuje, i takiego ducha otrzymał Pan Jezus. Jest tylko jedna różnica. To ja już wam powiem z doświadczenia, że Duch Święty, Boży Duch Święty, jest duchem bardzo delikatnym. On ma niesamowicie wielką moc i może dokonywać cudów, jak wam będę, nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro będziemy o tym mówili. Może dokonać przeolbrzymich rzeczy, ale on ma jedną taką rzecz wyjątkową. Że Duch Święty, Duch Boży nie jest duchem natarczywym. On się nam nie narzuca. O Niego należy prosić. A tamten, nie trzeba o Niego prosić, On wszędzie sam chce i nas atakuje. O tym musimy wpływać i o tym musimy pamiętać. Pan Jezus, kiedy był na ziemi, to tego Ducha Bożego, jak wiemy, że On otrzymał nie pod miarą i zapowiedział, że my o takiego Ducha mamy się modlić również i o to się mamy starać. Chciałbym, abyśmy sobie zacytowali teraz proroctwo Izajaszowe. 11 rozdział, od wersetu 2, to mówi tak. I odpocznie na nim Duch Pański. I zauważcie, Duch Mądrości i Rozumu. Odpocznie na nim Duch Pański i to będzie Duch Mądrości i Rozumu. Duch Rady i Mocy. No, chyba, że byśmy pojmowali, że jest to istota, byśmy musieli tak czytać. Odpocznie nad nim Duch Pański, odpocznie Duch Mądrości, Duch Rady, Duch Mocy, czyli tych duchów jest bardzo wiele. My uważamy, że to jest jeden i ten sam duch, który dzieli się na te elementy, o których wspominaliśmy. Duch rady mocy, duch umiejętności i bojaźni pańskiej. To jest duch umiejętności i duch bojaźni pańskiej. Duch umiejętności, że nas czyni sposobnymi. I będzie, zauważcie, co ten duch sprawi. I będzie czułym w bojaźni pańskiej. Nie będzie według widzenia oczu swoich sądził, ani według słyszenia usłów swoich karał. Ale będzie ubogi sądził w sprawiedliwości, a w prawości będzie karał cichych na ziemi i uderzy ziemię rózgą u swoich, a duchem was swoich zabije niezbożnika. Wszystko było o Panu Jezusie powiedziane. Uderzy ziemię rózgą u swoich, duchem wart swoich zabije niezbożnika, i tak się stało przez prawdę, którą wyprowadził. Ale ubogich będzie sądził sprawiedliwości, a w prawości będzie karał cichych, czyli będzie bardzo czuły i spokojny sąd przeprowadzał. Pan Jezus zapowiedział też udział w tym Duchu Świętym, który ostał się udziałem naszego Pana Jezusa Chrystusa, że my również go weźmiemy. I teraz sobie przeczytamy słowa z Ewangelii Jana, 14 rozdział. Werset 26 to mówi tak. Lecz Pocieszyciel, On Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu moim, On ci was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedział. Widzicie? On Pocieszyciel. Teraz tłumaczmy tekst, który przeczytaliśmy. Spróbujmy go sobie wytłumaczyć. Bo to, co wam wczoraj nawet przy badaniu nauki o chrzcie powiedziałem, możemy mówić, bo mi się tak wydaje, ja tak rozumiem, przychodzi tekst i zaczynamy mieć problem. I tu jest znowu podobna sytuacja. On Pocieszyciel. Dlaczego jest nazwany Pocieszycielem? Słuchajcie, Daniel, zastanawiałeś się? Dlaczego jest Pocieszyciel? Ani dlaczego nie jest powiedziany Duch Prawdy? Duch chwały przykładowo, duch łaski. Akurat tu, On Pocieszyciel przyjdzie, On Duch Święty. Pocieszyciel dlatego, że po odejściu Pana naszego Jezusa Chrystusa uczniowie jako oblubienica zostali sami. Sami zostali i oni musieli zostać pocieszeni, wzmocnieni, że tak zawsze nie będzie. Oni potrzebowali cieszenia. Najbardziej tego, żeby go ktoś pocieszył, że tak zawsze nie będzie, że kiedyś z powrotem Pan wróci, z powrotem kiedyś się spotkacie, przeżyjecie ileś lat, rozwiniecie się jako nowe stworzenie i będziecie mogli służyć. I mówi tak, którego pośle Ojciec. Zauważcie. Mówi, nie ja posyłam, tylko Ojciec mój pośle. Którego Ojciec pośle? Ale pośle jak? W imieniu moim. Co to znaczy w imieniu moim? To jest ta sama myśl, która jest chrzcicie w imię moje. Odnośnie chrztu w imię moje. Czy to jest znaczy w imieniu Jezus? Czy to chodzi o te słowo brzmienie Jezus? Czy w imieniu moim? Czyli w tym duchu ofiarniczym, którym ja miałem, w tym charakterze. On wam w tych rzeczach pomoże, które ja w swoim życiu ofiarniczym wykonałem. On z mego weźmie, z mego ducha, tego ducha Chrystusowego, ducha ofiary i co? I wam da. On ci was nauczy wszystkiego. Naprawdę wszystkiego, Dawid? Czego wszystkiego? Co rozumiesz wszystkiego? No, a co? Tak umieć rozpychać się łokciami na uczelni nie jest potrzebne? Praktycznie nie przyda się?
Na uczelni się przyda, ale nie przyda się nabywaniu charakteru i znajomości.
Nauczy was wszystkiego, co wam potrzeba do rozwoju nowego stworzenia. Nie będzie ci uczył, jak się masz tam gdzieś na uczelni rozpychać, bo on się sam nie rozpycha. To jest jedna ważna rzecz. To nie jest duch natarczywy, ale do tego wszystkiego wam nauczy, co wam potrzeba jest, żebyście szli moją dokładnie drogą. I co? Przypomni wam wszystko. I czasami się zastanawiamy, jak to jest możliwe, że są Ewangelie spisane dokładnie wypowiedź słowa naszego Pana, które mówił, dokładnie to występuje, bo tu macie na to dowód. Duch Święty, jak przyjdzie, On ci wam przypomni wszystko, czyli zapowiada, że ten Duch Święty będzie działał na wasz apostolski umysł, że przypomni wam słowa, które ja powiedziałem. No, nie wyobrażacie sobie, że chyba przez 3,5 roku Pan Jezus mówił, a oni dokładnie słowo w słowo zapamiętali, bo jest to rzeczą niemożliwą. Ale jak Duch Święty zadziałał na ich umysł, to oni pisali pod właśnie wpływem tego Ducha Świętego i On im wszystko dokładnie przypominał. Dlatego my z tego świadectwa korzystamy i nie mówimy, że to napisał już później apostoł Paweł, czy napisał to Mateusz, czy Jan, tylko że ja osobiście lubię używać takiego określenia i wam radzę, że napisał to przykładowo apostoł Mateusz, ale pod wpływem Ducha Świętego, czy Bóg przez Mateusza napisał. Bóg napisał, bo Duch Święty uzdatnił Mateusza i to Bóg napisał. I Bóg chciał, żeby to, a tamto napisał apostoł Paweł. I Bóg chciał, żeby Jan napisał te, a nie inne słowa w swoich listach. To nie ich wymysł jest, tylko to jest Bóg. Bóg im kazał i oni to pisali. Tak należy czytać Biblię. Że to jest myśl Pana Boga i wola Pana Boga, a apostołowie, pisarze byli tylko i wyłącznie uzdatnionymi przez Ducha Bożego czynnikami do przelania myśli Bożej. I dalej mówi tak. Przypomnij wam wszystko, cokolwiek wam powiedział. No, wydaje mi się, że tu mamy bardzo dokładny dowód. Jeszcze werset 17, przeczytajmy tego samego rozdziału Jana 14. Onego ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Dlaczego świat przyjąć nie może ducha prawdy? Bo go nie widzi, ani go zna. Lecz wy go znacie, gdyż u was mieszka i was będzie. Zauważcie, was będzie. A dlaczego nie może być w świecie? Zastanawialiście się? Dlaczego ten duch prawdy nie może być w świecie? I zauważcie, to nie są moje słowa. To nie ja napisałem. Bo czasami by mówię, no, dlaczego ty mówisz, że tam nie może być prawdy? Jeszcze raz czytamy. Onego ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. To są słowa Pana Boga wyrażone ustami naszego Pana. Świat go przyjąć po prostu nie może, bo go nie widzi ani go zna. Lecz wy go znacie, gdyż w was mieszka i w was będzie. Co to znaczy? A dlaczego w świecie nie może mieszkać Paweł? Ty masz Paweł, tak? Czy Piotrek? Paweł, Paweł.
Chociażby dlatego, że świat ma własnego ducha. No.
Nie. Że w sercu tego człowieka niewierzącego w Pana Boga i w Panu Jezusa mieszka inny duch. Pamiętacie taką wspaniałą historię, Pan Jezus opowiada przypowieść, że ja wam powiem taką historię o pewnym człowieku, którego mieszkał duch i on został ten duch wyrzucony z tego serca i mieszkanie było puste. I później mówi tak, innym już miejscu podaje, że ja i ojciec przyjdziemy i w sercu jego mieszkanie uczynimy. Ale te serce nie zostało zasiedlone prawdziwym Duchem Bożym i stało się, że ten duch zły obszedł, możemy to czytać, to jest z Ewangelii Jana, Mateusza, obszedł i wrócił się z powrotem. I dni tego człowieka, do którego wrócił on duch zły, były dużo gorsze. Kamil, zastanawiałeś się, dlaczego gorsze? A czemu? 20 lat już żyjesz i nad takim czym się nie zastanawiać. No, czytacie historię. No, ja nie do Kamila. Kamil, no myślę, że mnie znasz i nie będzie się na mnie gniewał. To nie o to chodzi. Czytacie, no dlaczego nie? Dlaczego tak, no trzeba się zastanowić. Co za myśl? Dlaczego gorsze? No ciekawe. Ja wam podobną tekst. To jest od naszego tematu. Obchodzicie morze i ziemię, aby uczynić jednego Żyda i czynicie go być synem zatracenia dwakroć gorszym niż liście sami. No teraz ojca Kamila spytam. Myślałeś? Powiedz mi, czy myślałeś. Myślałem? No myślał. Dobrze. Nie będę się pytał, czy jak to rozumiemy. Zauważcie, można czytać Biblię, przeczytać ją, ale ja uważam, może Paweł powiedzieć, że mówię ja, prawda, że to jest, wynoszę się, nie. Uważam, że należy się zastanowić, dlaczego tak jest napisane. Nie, koniecznie musicie zrozumieć, ale zastanawiać się należy, Esterka, wiesz? Zastanawiać się należy, spróbować zrozumieć, bo jak zaczniecie próbować, to Bóg wam może dać poznanie. Jak się nie będziecie pytać, no ojciec odpowiada wtedy, jak się dzieci pytają, prawda? Czy mama? No, rodzice czasami gadają wtedy, jak dzieci nie chcą słuchać. No, to wiecie chyba, nie? No, tak to jest, no. Ale Pan Bóg tak nie robi. Z reguły Pan Bóg tak nie robi. Może w wyjątkowych sytuacjach też Pan Bóg tak zrobi, ale tak nie robi. On chętnie nam wytłumaczy przez swojego ducha prawdy, wytłumaczy, ale trzeba sobie wstawić pytanie. A jeżeli pytań nie będziecie wstawiać sobie, nie mi, tylko sobie, to nie dojdzie się do poznania prawdy. Ciągle będzie, może za 40 lat mi Kamil powie, no nie myślałem jeszcze. No ale może myśli żyć 80 lat, to będzie jeszcze 40 miał przed sobą do zastanowienia się. Ale to jest niepewne, czy się będzie żyło tak długo, bracie. Nie, Leszek, nie? To jest ryzyko. Lepiej wcześniej to zrobić. Dobrze, pójdziemy sobie dalej. Te słowa nie odnoszą się do osoby, lecz do dobrego wpływu i skutku prawdy. Ja, jak będziecie chcieli, to ja wam później powiem swoją myśl, jak ja rozumiem te wersety, bo kiedyś tam sobie pomyślałem. Wpływu i skutku prawdy na lud Boży w przeciwieństwie do wpływu i ducha błędu. W przeciwieństwie do tego dobrego wpływu i ducha błędu, że będzie Bóg Boży działał z jednej strony, jeżeli my zrobimy miejsce, co nie znaczy, że nie będzie jednocześnie wpływ, szatan nie będzie chciał nas atakować swoim wpływem. Bardzo rzecz ważna. To, że się jest dzieckiem Bożym, to się nie uwalnia w cudowny sposób od wpływu szatana. Dalej się na ten wpływ jest podatny. Ilość, co chciałbym wam powiedzieć, bardzo ważną rzecz, ilość przyjętego ducha jest zależna od tego, jakie my mamy szlachetne serce. Mateusz, tak? Mateusz? Łukasz, zawsze się mylę. Dlaczego Pan Jezus otrzymał nie pod miarą, a my pod miarą? No bo zaraz odczytamy takie wersy. Otrzymał Ducha Świętego nie pod miarą, czyli kubek mu jest opływający. Go było w nadmiarze, nie w nadmiarze, ale bardzo dużo. Nie był ograniczony, nie pod miarą, czyli nie był ograniczony. Mógł brać do oporu, mógł brać ile potrzeba było. Potrzeba było uczynić cud, wziął i uczynił cud, bo ten duch miał taką siłę. Ale my otrzymujemy pod miarą. Ograniczony sposób, co cię ogranicza w wzięciu ducha? Niedoskonałe serce. Niedoskonałość nasza jest tą przeszkodą do tego, żebyśmy przyjęli Ducha Bożego w zupełności. I czym bardziej ktoś się uszlachetni, stanie się lepszym, tego Ducha Świętego weźmie w dużo większym mierze. To jest tylko i wyłącznie praca od nas zależna. Ewangelii Jana w 16 rozdziale od 13 wersetu to mówi tak. Gdy przyjdzie on Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. I znowu wszelką prawdę to nie rozumiemy, że to w astronomię, jakąś tam biologię, te prawdy takie może, czy nauki jakieś w tym znaczeniu, ale w prawdy Boże, które uczynią nas podatnymi do tego, aby być sposobnymi synami Królestwa Bożego. Prowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie. Zauważcie, ile razy powtarza się ta myśl. Ten Duch Święty też nie będzie sam od siebie mówił. A kto takie słowa powtarzał ciągle? Pan Jezus. Pan Jezus mówi, ja nie mówię sam od siebie, tylko mówię to, co mi powiedział Ojciec. Ojciec Panu Jezusowi powiedział, zauważcie, kiedy, w jaki sposób? Wprost. Bo miał bliską społeczność z Panem Bogiem jeszcze tam w przedludzkiej egzystencji. Potem miał społeczność bardzo bliską poprzez wpływ Ducha Świętego. Ale my takiej społeczności nie mamy. Tak aż bliskiej, ale mówi tak, bo nie sam od siebie mówić będzie, tylko co usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. Jeżeli go o to będziecie pytać, on będzie mówił wam, przekazywał moją wolę, moje informacje wam będzie przekazywał, tylko wy oczyszczajcie swoje serca, stawajcie się sposobnymi, żeby przyjąć ten dobry wpływ Boży. Dlatego poznanie prawdy jest bardzo uzależnione od stanu naszych serc. To jest bardzo uzależnione. Bracie Paweł, która godzina, bo ja nie mam zegarka. O której mam skończyć? Dobrze. Werset 14 mówi tak. On mnie uwielbi, bo z mego weźmie, a opowie wam. Ja nie chcę wam stawiać pytań do tych wersetów, ale wy sobie powstawcie i jak wrócicie do domu, to się pytajcie rodziców. Lecz gdy przyjdzie on duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. To jest jedna myśl. Bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, Jezus słyszał zawsze od Pana Boga. Mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. Nie, już tu nie ma tego elementu, zauważcie, że przeszłe rzeczy wam przypomni, ale wam przyszłe opowie. Przyszłość wam również opowie. Ale mówi tak, on mnie uwielbi, ten duch prawdy mnie uwielbi. Bo z mego weźmie i co? A opowie wam. Czyli Pan Jezus otrzymał to wszystko, co było niezbędne Kościołowi. Z mego weźmie i wam da. Z tego, co było przydzielone na okres, ta siła i moc, wpływ Ducha Świętego, która była przydzielona przez Pana Boga z mądrości Panny Bożej i boskiej sprawiedliwości, otrzymał Pan Jezus i on dzisiaj nam obdarza, zawsze pamiętając, że to jest, że Ojciec jest ponad wszystko. I tak jak następny werset mówi tak. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. I ja teraz mogę z tego korzystać do woli. Dlatego rzekł, z mego weźmie, a wam opowie. To właśnie tak, jakby to było wykluczające się. Najpierw mówi, że z mego weźmie i wam opowie. Później mówi, że wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego wam mogłem powiedzieć, bo ja mogę korzystać z dobrodziejstw ojcowskich. I zauważcie, jaka tu jest zasada działania. Pan Jezus bierze od Pana Boga i przekazuje nam tego. Dzięki swojej ofierze, za chwilę do tego będzie czas, to dojdziemy. Działalność Ducha Bożego jest różnie przedstawiona w Słowie Bożym. Bo ja chcę wam może w zarysach całość w miarę możliwości przedstawić. Ja myślę, że was może bardziej by interesowały cuda. Nie interesują was cuda? Esterka. No jakbym tak cud tu teraz sobie zrobił, tak pstryknął i cud się stał. Byłoby fajnie, nie? No nie byłoby fajnie? No ja myślę, że super by było. Mało tego, może czasami człowiek ma takie zapędy, że chciałby tak pstryknąć i żeby wszystko było tak, jak on sobie wymyślił.
Kryzys
tak. No dobrze by było. Tylko, że wiecie, to jest tak. To jest od naszego tematu. My do tego dopiero dojdziemy. To może jutro sobie będziemy o tym rozmawiali. Ale jakby sobie Paweł pstryknął i powiedział, żeby deszcz padał, a ja bym pstryknął, żeby słońce świeciło, to co by było? Na nim by słońce było, nade mną deszcz. Prawda? Tak. To jest właśnie, zauważcie, to skorzystanie z tego. Dlatego nad tym wszystkim musi być ktoś mądrzejszy. Ktoś większy. Bo mnie się wydaje, że dobrze by było, żeby na konwencji tu w Budziarzach było te 25 stopni maksymalnie. Bo ja nie lubię upałów. Wręcz nie cierpię upałów. No ale druga siostra mówi czasem, oj wiesz, jakie fajnie, jak mi się kości wygrzeją, jak ja lubię tego ciepła, nareszcie to ciepło przyszło. I kogo ten Pan Bóg ma posłuchać? Powiecie, mnie czy ją? No? Powiecie, kogo? Widzicie, jaki jest problem? Olbrzymi problem, dlatego takie rzeczy nie należy prosić. Nie należy prosić. Bo to jest absurd, bo to jest niemożliwe do spełnienia. Jeden będzie prosił, że ma żniwa, żeby słońce świeciło, drugi chce siadził, żeby deszcz popadał. Jedziemy na konwencję, no chcemy, żeby ładna pogoda była, obok rolnicy może potrzebują, żeby deszcz padał. No, dlatego duch zdrowego zmysłu nakazuje nam, abyśmy nie prosili o rzeczy, które są nierozsądne, niemądre i niemożliwe do spełnienia. Bo my nie wiemy, ja już wam nie chcę cytować wersetu, czy dla nas to jest dobre, czy owo jest dobre, tak jak Biblia mówi, bo my nie wiemy. Mi się tylko wydaje, żeby dobrze było, aby było 25 stopni dla mnie, ale nie wiem, czy nawet dla mnie to by było dobre, tak naprawdę. Ale to jest inny temat, jutro sobie o tym będziemy rozmawiać. Zapewnione zostały błogosławieństwa. Chciałem wam jeszcze jeden werset przeczytać, historię właściwie. Wydaje mi się, te historie powinniście znać dobrze na pamięć, bo podstawą znajomości prawd Bożych jest znajomość Biblii, znajomość wersetów, znajomość historii biblijnej, a później dopiero przychodzi poznanie prawd Bożych, tłumaczenia, zrozumienia woli Bożej. Najpierw trzeba znać, bo trudno coś wytłumaczyć, coś zrozumieć, jeżeli się Biblii nie zna i nie zna się wersetów. Ja wam mogę tylko taką jedną rzecz powiedzieć, bo do tego najbardziej was zachęcam, bardziej niż do dzisiaj do zrozumienia Ducha Świętego, właśnie do czytania Biblii. Bo kiedy z jednym bratem miałem tam taką dyskusję na pewien temat i go się pytam, on ciągle mi tylko tłumaczył i był na tyle nierozsądny, że tłumaczył jak myślę, a nigdy się nie pytał jak ja myślę. Aż ja go tak doprowadziłem poprzez swoje pytanie, że mu przedstawiłem, no jeżeli tak tłumaczysz, to mi wytłumacz ten werset jeszcze, jak on jest godny. A on mi później mówi, a wiesz, ja nie wiedziałem, że jest taki werset. Rozumiecie? Do pewnej całości zrozumienia potrzebna jest jak najwięcej wersetów. Bo podejrzewam, że ja też nie znam nawet w tamtym temacie jeszcze wszystkich wersetów. Ale czym więcej znamy, tym jesteśmy bezpieczniejsi, że nie będziemy błądzić. No a jak się nie zna, no to się zaczyna błądzić. Jak się swoją wiarę buduje na jednym wersecie, no to zaczyna się błądzić. Ale to jest nie nasz temat w tej chwili. W 4 Księdze Mojżeszowej, 11 rozdziale jest opisana jaka historia? Rady pewnego człowieka, świekra, który poradził Mojżeszowi, kiedy widział, że było tam trud odnośnie sądu. No i to później konsekwencja tych wydarzeń była taka po jakimś czasie, to już nie w tym momencie, ale później mój tak. W wersecie 25 jest opisane, że od 24 może. No 4 Mojżeszowej, 11 rozdział. Od 23 przeczytam. Rzekł Pan do Mojżesza, ażeż ręka pańska jest skurczona, teraz ujrzysz, jeśli się wypełni słowo moje, czyli nie. Wtedy wyszedł Mojżesz i opowiedział ludowi słowa pańskie, a zebrawszy 70 mężów starszych z ludu, postawił je około namiotu i stąpił Pan w obłoku i mówił do niego, a wziąwszy ducha, który był w nim, ducha, który był w Mojżeszu, zauważcie, to samo przed chwilą z Ewangelii Jana czytaliśmy, ducha, który był w Mojżeszu, na Panu, tam o Panu Jezusie, a tu o Mojżeszu, podzielił go między 70 mężów starszych. I stało się, gdy odpoczął nad nimi on duch, wtedy prorokowali, a potem nigdy. Potem już nigdy więcej nie prorokowali, ale nad nim się duch święty, nad nimi się Duch Święty już oddziaływał, uzdatnił ich do sądzenia narodu żydowskiego. Ale wiecie, że dwóch co? Nie przyszło. Mówimy się, Mojżesza słuchać nie będziemy. I oni prorokowali, czy nie? Co? Prorokowali. I przybieżało pochole, znajmiło Mojżeszowi, mówiąc, Eldad i Medad prorokują w obozie. Ale odpowiedziawszy Jozue, syn Nunu, sługa Mojżeszów, jeden z młodzieńców jego rzekł, Panie mój Mojżeszu, zabroń im. Zauważcie, zabroń im. Któremu odpowiedział Mojżesz, czemuż im ty zazdrościć dla mnie? Boże, daj, aby wszystek lud pański prorokował, a iżby dał Pan ducha swego na nie. Nie na tylko na 70, ale na cały naród, żeby dał. I to jest te właściwe usposobienie. Ale to nie nasz temat. Tu jest inny wątek. Duch, który miał Mojżesz, ducha, który miał Mojżesz, został podzielony na ile? 70. Tak. No, ja mówię, no został podzielony. No, ja już tylko do jeden argument. Można osobę sobie, istotę podzielić?
Można.
Proszę?
Można, bo były takie przypadki.
Że co?
Że podzielili osoby i rozesłali nam.
No tak, no ale prorokowały te osoby? No, no to wie. No, no, wie, no. To dosyć przykład, powiedzmy, mało dobry. No. Nie da się, prawda? Jeżeli by to była istota, nie da się dzielić. No, przynajmniej by było nierozsądne dzielić. Tym bardziej mamy takie wersety, może to na jutro już. Nie zagaszajcie, nie zasmucajcie, napełniajcie się. No trudno, żeby się napełniać kimś, prawda? No, czy to nie jest wcale ta myśl, tylko zawsze myśl o Panu Bogu. Działalność Pana Boga, działalność Ducha i Mocy Bożej została w Biblii różnie przedstawiona. Pierwsze, przy stworzeniu i pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział i pierwszy werset mówi, że Duch Boży unaszał się nad wodami. My rozumiemy, że ta siła twórcza, która stwarzała, była czynna w realizacji boskiego zamierzenia. Że nie tam jakaś istota, tylko że ona była czynna i ona miała moc stwarzania. Czyli Bóg ma moc czynienia olbrzymich cudów, wykonywania swoich woli na miliardy kilometrów, oddziaływania na pewne czynniki, które Jemu są posłuszne. To tak jest jak wpływ. Wpływ i stało się, bo to jest moc stwarzająca. Czyli zauważcie, Duch Święty, to jest moc Boża, jest mocą stwarzającą. Pierwsze, stwarzającą. Drugi przykład. Na Daniela 12 rozdział i 8 werset i 2 Piotra 1, 20 do 21. Tam jest, to są dowody, to sobie zapiszcie, dowody, że moc Boża działała na umysły proroków. Była to działalność mechaniczna. Oni mówili, ale tego co? Nie rozumieli. Tak, tak. To jest to, co później mówi, pędzeni będąc mówili. Tam Daniel prorokował i mówi, panie, co za wytłumacz to. On mówi, przyjdzie czas, że to zostanie zrozumiane. On mówił, ale nie rozumiał. Czyli to jest ta mechaniczna działalność, pędzeni, tak jak tu brat, to co z Piotrze jest napisane, pędzeni będąc mocą Bożą, mówili święci ludzie, nie rozumieli, bo oni prorokowali na czas wieku Ewangelii. I trzecia różna działalność, to jest działalność spładzająca. To jest, odbywa się tylko i wyłącznie w czasie wieku Ewangelii. Że jest, nie działa mechanicznie, ale Duch Święty spładza do nowości żywota. Do innej, duchowej natury. Jutro będziemy sobie to troszeczkę omawiać. I czwarty sposób działalności, to jest działalność oświecająca umysły. Odbędzie się to w wieku tysiąclecia. Bóg oświeci umysły ludzi. Macie na to jakiś dowód? No Marcin Kopak. To jest tam od Kopaków z Białogardu pochodzi, także no. Kopak to powinien wiedzieć. No, że oświeci ludzi w tysiącleciu. Znasz jakiś taki piękny werset? Dzisiaj czego? Marcin nie ma, ja cię będę naprowadzał. Czego dzisiaj nie ma na niebie? Nie widać przynajmniej. No jak deszcz pada, czego nie ma? No, dlaczego nie ma? Czego nie widać na niebie? To nie jest figura, to nie jest symbol. No ja się pytam życia. No słońca nie widać, prawda? I dzisiaj jest czas wieku Ewangelii, kiedy te słońce to tak troszeczkę przez mgłę świeci. Ale w przyszłości się coś zmieni. Że mówi, że nie tylko te słońce będzie widać, ale No nie wiem, kogo się tu spytać. No, Rutki Knob, ona się nazywa tak jak ja, to niech mi powie. No, o tą myśl chodzi, ale nie o ten werset. Słońce. Jedno, dzisiaj jeszcze przez zasłonę, będzie słabo widoczne, a w przyszłości słońce będzie ile? No dużo, dużo. No widzicie, i dlatego ja was zachęcam, bo zrozumcie, jak zrozumieć i pewne pojęcia i prawdy Boże, jeżeli nie znamy wersetów. Ja was rozumiem, tego wersetu można nie znać. Chociaż powinno się znać, bo to jest taki piękny werset. Mówi, słońce będzie siedmiokrotnie świeciło. Siedemkroć bardziej. To tak jak inne, niektóre tłumaczenia opowiadają, będzie siedem słońc. Nie tylko jedno, będzie siedem słońc świeciło. Dzisiaj do oświecenia świeci jedno, a potem będzie siedem. Mówi, nie będzie ciemności gęstej. Ale czasu nocy będzie światłość. Czyli do naszego tłumaczenia. Będzie to moc, Duch Święty, Duch Boży zostanie jako moc uświecająca umysły ludzi. Dzisiaj również nas ma oświecać, nam ma coś pokazywać, jeżeli chcemy na to słońce patrzeć. Ale jeżeli do słońca, do Ewangelii nie zaglądamy, nie znamy historii Pana Jezusa, nie znamy przypowieści Pana Jezusa, nie znamy wersetów, to one bardzo słabe światło wydaje. One wydaje się, bo one świeci. Ale żeby poznać, trzeba na to słońce patrzeć. Wydaje mi się, tak jak tu Kamilowi powiedziałem, no ma 20 lat, to za 20 lat może ja jeszcze będę żył, może. To się przyjadę i spytam, czy Kamil pamięta to, co ja mu dzisiaj powiedziałem. Dziękuję wam za uwagę. A ja będę pamiętał.